Molineum, czyli porozmawiajmy o książkach.
Thank you.
Witam Państwa niezwykle serdecznie, Andrzej Kusy przy mikrofonie i tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca, to znaczy dzisiaj 27 października, jest ostatnia niedziela miesiąca. Przypomnę, że przesuwaliśmy też wskazówki zegara o godzinę do tyłu. Także myślę, że Państwo nieco bardziej wypoczęci w niedzielny także i wieczór. I pragnę zaanonsować 11. spotkanie w Osmolineum, czyli porozmawiajmy o książkach, czyli w takim specyficznym miejscu, które nazywamy proradiowym antykwariatem. Chociaż tutaj również, może przede wszystkim o nowościach rozmawiamy z Iwoną Osmulską, która za kilka minut opowie Państwu wiele ciekawych szczegółów dotyczących książek. Z tego, co się dowiedziałem, a już mogę troszeczkę rąbka tajemnicy uchylić, to będzie aż 5 pozycji książkowych dla Państwa dzisiaj ona przybliżała i zachęcała na pewno do tego, by Państwo przeczytali te książki, by Państwo kupili, przeczytali. Natomiast najlepiej się czyta, i to już jest sprawdzone, przy muzyce, która sączy się z głośników radia internetowego ProRadio. Także proszę słuchać naszych audycji i proszę czytać. A także, jeżeli Państwo znajdą chwilkę, także wspierać nasze radio, bo nasi patroni są obdarowani też dodatkowymi przywilejami. Przypomnę, że nasze Osmolineum będzie, tak jak Progressiver, ma 2 powtórki w ciągu tygodnia, czyli w czwartki i w piątki, natomiast dodatkowo już niebawem, ja myślę, że już od jutra rano, podcast Osmolineum, podcast numer 11, będzie dostępny dla wszystkich Państwa w ogólnodostępnym paśmie w dziale podcasty. Teraz jeszcze chwila muzyki, a potem już Iwona. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam także naszego kustosza, kustosza Osmolineum, czyli Iwonę Osmolską. Dobry wieczór.
Wieczór, witam Państwa w ten piękny jesienny, nawet nie za chłodny, specjalnie wieczór.
Wieczór, niedzielny wieczór, tak, bo w niedzielę, każdą ostatnią niedzielę miesiąca spotykamy się razem z Iwoną, z Państwem w Osmolineum.
Otóż to właśnie i zapraszam Państwa do posłuchania kilku słów o moich dzisiejszych propozycjach.
A ja czy mogę spytać tak tradycyjnie?
O masz, wiedziałam o co zapytasz.
Licznik.
96.
96. Piękna liczba. A czy ja mogę na początek w formie rozgrzewki powiedzieć o dwóch książkach, które ja przeczytałem też?
Ostatnio. A kto tą audycję prowadzi, ja czy ty, skoro ty?
Chciałem się tak wtrącić i może ciebie też, Iwonko, zainteresuje książka Michaela Morrisa Twarowskiego Barbarika. Barbarika, 1000 lat zapomnianej historii ziem polskich. Michael Morris Twarowski to z pochodzenia Polak, ale mieszkający w Australii historyk, który napisał książkę Jak daleko w przeszłość możemy sięgnąć, by odtworzyć dzieje ziem, na których dzisiaj żyjemy? Jakie ludy zamieszkiwały dziki obszar między Odrą a Bugiem, zanim na tych terenach pojawiło się chrześcijaństwo? Skąd Rzymianie czerpali informacje o terenach leżących na północny wschód od limesów imperium i z kim prowadzili wojny, zawierali przymierza Lugiowie? No i wiele, wiele ciekawych takich informacji. Bardzo ciekawa książka, otwierająca, odkrywająca nowy obszar, jeżeli chodzi o historię, w taki sposób przystępny, pisaną oczywiście historię, bo tych prac przeróżnych, naukowych jest, powstało wcześniej. Natomiast jest to pierwsza rzecz, którą warto także Państwu polecić i przeczytać, szczególnie dla tych Państwa, którzy interesują się historią Polski, nie tylko Polski, bo chodzi tutaj o ziemie, które obecnie my zamieszkujemy, co się na tych ziemiach wydarzyło. No i rozmawialiśmy całkiem niedawno z Iwoną na temat takiej epopei Kena Folletta, Filary Ziemi. Jest to saga historyczna, przygodowa, z fabułą osnutą wokół trwającej blisko 40 lat budowy wielkiej katedry Kingsbridge i XII-wieczna Anglia pod rządami normańskich panów, w tle wojna domowa, konflikty religijne, spory o sukcesję na angielskim tronie, także też na faktach oparta książka, faktach historycznych, średniowiecznych, i na tych, w tych faktach historycznych wplecione życie wymyślone przez Kena Folletta, Toma Budowniczego. Filary Ziemi, saga zawiera 4 tomy, a właściwie 5.
Tomiszcza.
No właśnie, Tomiszcza, dobrze to powiedziane, bo prawie po 1000 stron. Natomiast ukazał się 5. tom tej serii, prequel do pierwszej części Filarów Ziemi. To ja tyle. I już oddaję głos naszemu zacnemu kustoszowi.
Dziękuję bardzo. Ja zapytam, czy te książki czytałeś po kolei, czy na przemian?
To znaczy...
Bo faktów tam tyle, że tobie się to nie wymieszało.
To znaczy tak, ja jestem w trakcie pierwszej na razie. Filary Ziemi, pierwszy tom. I powiem szczerze, że trzeba powoli czytać, uważnie czytać, ale to przydaje się. Przydaje się ze względu na fakty historyczne, które tam są zawarte.
Pewnie człowiek mądrzeje po prostu.
Rozszerza swoje horyzonty również. A zazwyczaj czytam przy muzyce płynącej z ProRadio. Już powiedziałem to dzisiaj Państwu przy audycjach proradiowych, także polecam takie zestawienie. Książka i ProRadio. No i oczywiście Osmolineum trzeba słuchać, żeby wiedzieć, co czytać. Iwonko, zapraszam do teraz twojej wypowiedzi na temat książek, które chciałabyś polecić naszym słuchaczom, bo zima się zbliża, a już jesień.
No właśnie, także przygotujmy tam stosik książek. No dzisiaj znowu zaczynam od wspomnień. Czy to się jakaś taka nowa świecka tradycja nie robi? No może tak. Otóż przedstawiam Państwu pozycję sprzed kilku tygodni. Historia w niej zawarta zaczyna się w roku 1950, bowiem w tym roku, 1950, na świat przyszedł bohater naszej książki, a jest to Krzysztof Cugowski. Ta książka nosi tytuł Śpiewanie mnie nie męczy i jest zapisem rozmów Krzysztofa Cugowskiego z Markiem Sierotkiem, no, znawcą muzyki rozrywkowej, powiemy. Ma rzeczywiście wielką wiedzę, znajomość rzeczy i jest również przyjacielem Krzysztofa Cugowskiego i jego rodziny. Wszyscy znamy pana Krzysztofa Cugowskiego jako wokalistę powstałej w roku 1970 roku Budki Suflera. Wszyscy znamy pewnie piosenki Cień Wielkiej Góry, Jest taki samotny dom, Martwe Morze, takie tango, czy Bal Wszystkich Świętych, no i oczywiście wiele, wiele innych. Docieknijmy zatem, skąd wzięła się ta nazwa. Tu jest taka troszeczkę śmieszna historia, ponieważ żaden z członków nowo powstałej grupy nie miał pomysłu na nazwę. Co by to zrobić? Sięgnęli zatem do słownika polsko-angielskiego i losowo otworzyli na jakimś zupełnie przypadkowym haśle. No i wyskoczyło. Prompter Box. No i zostało, tyle że po polsku Budka Suflera. Cień Wielkiej Góry to jest ich pierwsza płyta debiutancka, ukazała się w 1975 roku. Muzyka na tej płycie oczywiście była autorstwa głównie Romualda Lipki, zmarłego w 2020 roku, kompozytora, multiinstrumentalisty oraz autora tekstów również wielu piosenek. Kurczę, tak o Budce właściwie można by było długo, aczkolwiek jest to temat rzeka, ale ta książka, Śpiewanie mnie nie męczy, jest zapisem i opisem życia głównie Krzysztofa Cugowskiego. Oczywiście on tam się odnosi w swoich wypowiedziach do zespołu, do członków zespołu, do sytuacji, które tam miały miejsce, do koncertów. No ale nie samą Budką Cugowski żyje. Odszedł z zespołu w 1977 roku. Odszedł pierwszy raz. Robił oczywiście swoje rzeczy, grał z różnymi zespołami, nieco inną muzykę niż poprzednio z zespołem. Jego powrót na początku lat 80., po prawie dekadzie działalności grupy, nastąpił w takim momencie troszkę dla grupy, no po prostu był potrzebny. Ale między tym jego członkostwem, że tak powiem, w tej grupie, śpiewali tam różni inni wokaliści, między innymi Urszula, Izabela Trojanowska, Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak, który odszedł od nas, strasznie to było, niedawno. No takiej Jolki to chyba już nie usłyszymy. To była jego piosenka, aczkolwiek on dużo innych miał, ale ta Jolka była po prostu jego piosenką. Krzysztof Cugowski oraz Budka Suflera, no jakoś było im w pewnym momencie tak nie do końca po drodze, artystycznie głównie. Tam troszeczkę takie starcia jeszcze były z powodów innych, ale nie wnikajmy w to. To chodzi o to, że ta grupa jest jednak mitem i tyle. W każdym razie ostatecznie Krzysztof Cugowski rozstał się z zespołem w 2014 roku, ale takie tango czy Bal Wszystkich Świętych to są piosenki, do których Krzysztof Cugowski miał no nieco inne podejście, nieco inne niż Romuald Lipko, który wolał robić taką muzykę bardziej popową. Natomiast Cugowski dojrzał do jakichś innych rejonów muzyki. A propos takie tango, taka mała anegdotka. Otóż Marek Sierocki wielokrotnie był DJ-em na różnych imprezach otwartych, zamkniętych, mniejszych, większych. I na jednej z nich, zamknięte jakieś takie, podchodzi do niego dość zawiany gość i mówi: Panie Marku, pan zagra tango bodo. A co Marek Sierocki mówi: ale nie znam takiej piosenki, nie znam takiego utworu. Panie, no jak pan nie znasz, jak pan już tuż to puszczałeś? No i Sierocki usiłuje do tego gościa, tego lekko zawianego, czy też mniej, czy bardziej, nieważne, wydobyć jakieś informacje i pyta: a jak to leciało? Na co gość mówi: bo do tanga. No, bardzo ta książka jest ciekawa. Takie są tam, jest ten Cugowski ukazany w takich, jest jako syn, jako ojciec, jako mąż, jako współorganizator, że tak powiem, muzyki. Jest pokazany w różnych aspektach jako taki naprawdę fajny, ciekawy, ciepły człowiek z dużym dystansem do siebie, jak o sobie mówi: jestem leniem. Taki leń. Bardzo polecam tę książkę. Jest to rzeczywiście zapis takich osobistych jego wspomnień. Jest dowcipny, ironiczny, poważny, charyzmatyczny. No ale tak jak mówię, czasem mówi, że bywa leniem. A idź pan, panie Krzysztof, no chciałabym być takim leniem. Polecam tę pozycję Śpiewanie mnie nie męczy, opowieść o człowieku z krwi i kości, ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. I człowieka, który właściwie przynosi nam cały czas jakąś radość. On cały czas koncertuje. Nawet ostatnio śpiewa z... O matko, zapomniałam imienia, Kurzak. Zapomniałam imienia. No nieważne, w każdym razie tam są takie rzeczy, o które byśmy pewnie budki suflera z Cugowskim nie podejrzewali. A Cugowskiego to i owszem, śpiewa w tej chwili i gra z zespołem mistrzów. Tak oni się nazywają, zespół mistrzów. I są to osoby bardzo mocno wykształcone muzycznie. Jeden z członków tego zespołu jest nawet rektorem szkoły bodajże we Wrocławiu. Także to nie są takie przypadkowe osoby, tylko rzeczywiście fachowcy, którzy znają się na swojej muzyce, na tym, co robią. Polecam jeszcze raz Państwu Śpiewanie mnie nie męczy, rozmowa Krzysztofa Cugowskiego i Marka Sierockiego.
Iwonko, ja jeszcze tylko dodam, że utwory zespołu Budka Suflera były wykorzystywane w filmach. Między innymi, przepraszam, czy tu biją, nie wiem, czy oglądałaś ten film. I tam w Hybrydach, w klubie Hybrydy w Warszawie jest fragment koncertu z pierwszoplanową rolą na tym koncercie oczywiście Krzysztofa Cugowskiego, rok 1976, czyli w okresie tej prosperity zespołu Budka Suflera, a potem jeszcze w filmie Alabama w 1984 roku i też jeszcze w jednym filmie 87 rok Pay Off. To właśnie, to tak w formie uzupełnienia tylko twojej wypowiedzi.
To jeszcze ja uzupełnię o jedną rzecz, mianowicie powiem Państwu, kiedyś Andrzej pokazał płytę Za ostatni grosz, bo on miał wszystkie płyty i tak patrzę na tą okładkę, co taka okładka jakaś taka szara, brzydka, na co Andrzej mówi: no bo to Za ostatni grosz.
Właśnie, dlatego taką okładkę sobie zespół wymyślił. Zresztą bardzo ciekawy pomysł, prawda? Dobrze, to pierwszą pozycję, no w zasadzie muzyczną, mamy za sobą. Szczerze polecamy Państwu, szczególnie słuchaczom Pro Radio, tę książkę. Książka numer dwa.
No właśnie, tutaj jest taka troszeczkę inna pozycja. Mianowicie jest to książka pod tytułem Z czworaków na salony. Ona jest sprzed kilku tygodni. Autorką jej jest Nina Majewska-Brown. To jest taka pisarka, która ma na swoim koncie sporo pozycji. To jest taka literatura obyczajowa. Bardzo teraz zaczęła jakoś tak ostatnio pisać również książki oparte na faktach, na historiach, na wspomnieniach ludzi, wspomnieniach o świecie, za pomocą których, znaczy za pomocą tych wspomnień, pragnie ocalić od zapomnienia trudne, tragiczne losy ludzi, na przykład w obozach Auschwitz-Birkenau. Ta naprawdę jest, ta pisarka naprawdę jest taką dosyć wszechstronną pisarką i tak pisze te książki właśnie o Auschwitz, o Birkenau. Ja czytałam kilka. Są, one są mocne, ale nie są takie, że już człowiek po drugą nie chce sięgnąć, przeczytawszy pierwszą. Pisze o osobach tam autentycznych, ale to dzisiaj, dzisiaj ta książka Z czworaków na salony, to jest książka również oparta na faktach z historii naszego kraju. Akcja dzieje się w powojennej Polsce, kiedy dawny, przedwojenny ład, świat zniknął bezpowrotnie, kiedy lata bólu, strachu, dramatów ludzi i miejsc naznaczonych śmiercią zmienia się w tej wojny. Odchodzi ten stary ład, przychodzi coś nowego i trzeba się w tym jakoś znaleźć. Ten ład społeczny zupełnie różni się, zupełnie jest inny od tego, co było przed wojną. Pani Nina Majewska-Braun pokazuje nam te społeczne zmiany. Szeroko dość na podstawie takich wspomnień sprzed kilku lat osób, które połączyły ten świat przedwojenny i powojenny. Otóż bohaterką jest, bohaterką taką tak zwaną panią z dworku, jest Helena Tarnawska, tak zwana właśnie pani dziedziczka. W tej książce, jak w soczewce, pokazane są losy ludzi z różnych warstw społecznych. Bohaterka Helena Tarnawska musi się, oj, z trudem wielkim, pogodzić z tym, że jej syn zakochuje się w dziewczynie z czworaków. Córka z kolei zakochuje się w parobku. No i cóż z tym począć? No trzeba się w tym jakoś znaleźć. Życie w tym dworku staje rzeczywiście na głowie. Wszyscy próbują jakoś to ogarnąć. No łatwe to nie jest, bo no nagle te wszystkie osoby, te wszystkie sfery się mieszają. Kiedyś obsługiwane w życiu przez te kobiety czy mężczyzn, pracowników, parobków, czworaków, siadają z nimi nagle ci parobkowie i te czworaki do stołu. Już nie są tutaj obsługiwane te dworki, a niejednokrotnie sami obsługują. Czy jest taki możliwy mariaż między dwoma tak różnymi światami? No jest to historia pełna sprzeczności i kontrastów, ale no prawdziwa przecież. Tak właśnie w powojennej Polsce było. Wymieszały się obyczaje, zwyczaje, wartości społeczne, nawet kuchnia, stroje, dawne podziały, kiedy o losie człowieka decydowało miejsce urodzenia, zaczynały się zacierać. Ale czy na pewno? No jest to niezwykła podróż po społecznych przemianach. Gdzieś tam Nina Majewska pokazuje życie w dworkach, ale i w tych chatach pod strzechą, właśnie w czworakach. Naprawdę bardzo ciekawa historia i taka łatwa do zrozumienia, ponieważ Nina Majewska-Braun pisze naprawdę w taki sposób bardzo przejrzysty. O, tak bym powiedziała. Jest to naprawdę niezwykła podróż po tych społecznych przemianach. Polecam Państwu Nina Majewska-Braun Z czworaków na salony. Książka z tego roku.
Ja widzę, że pani Majewska-Braun ma na koncie wiele ciekawych książek, tak, właśnie dotyczących także, no przede wszystkim chyba historii. Historii szczególnie z okresu II wojny światowej. Także kto z Państwa też lubi takie książki czy historię II wojny światowej, to również odnajdzie tutaj coś dla siebie. I książka numer 3.
No, następne dwie moje propozycje to są takie opowieści o ludziach niezwykłych, takich innych, niestandardowych, nietypowych, o ich nietypowych zachowaniach, nietypowym ich życiu, o osobach obdarzonych, jak mi się wydaje, takim darem nieoczywistym dla innych. Pierwsza propozycja to jest książka Blanki Kunickiej, poetki, prozaiczki. Jest ona publicystką, z wykształcenia jest plastyczką i kulturoznawczynią ze specjalnością historii sztuki. Książka ta nosi tytuł Szeptucha, a w podtytule Na ołtarzu ciszy. Tytuł mówi wiele, no albo nie mówi nic. Hasełko zaś na okładce brzmi: czy warto żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami? Książka jest tyleż tajemnicza, co no, wciągająca. Jest pełna światła, ale i mroku. Prowokuje do myślenia, wzrusza, przyspiesza bicie serca, ale i zwalnia tętno ze zdumienia. I tak samo jak w poprzedniej książce, los człowieka jest ustalany, wręcz stygmatyzowany przez miejsce i czas urodzenia. Otóż rzecz dzieje się w początkach XVII wieku na pograniczu Polski, Litwy, Białorusi. Na świat wiejskiej chacie przychodzi dziewczynka, nazwano ją Nawoja. Śliczne imię zresztą. Dość szybko okazuje się, że to dziecko różni się od pozostałych mieszkańców wioski. Od właściwie jakiejś maleńkości. Cechuje ją taka niezwykła uroda, zupełnie jakaś taka egzotyczna niemalże, ale również posiada niezwykły dar, mianowicie słyszy dużo więcej niż pozostali. Słyszy z daleka. Słyszy to, co inni chcieliby ukryć. Czasem nawet za wszelką cenę. Poznaje ludzkie tajemnice, a w swojej dziecięcej naiwności i ufności zdradza ogółowi zasłyszane owe tajemnice, próbując ich tymi swoimi słowami w pewnych momentach ostrzec, czy wyjaśnić zagadki jakieś. No i tu zaczyna się dramat Nawoi, ponieważ wieś zaczyna ją podejrzewać o opętanie. No jak to słyszy? No co słyszy, z kilometra słyszy, albo wie o jakimś mającym nastąpić wydarzeniu. Ponieważ to opętanie tak właśnie jakby utkwiło w głowach ludzi ze wsi, właściwie chcą ją z tej wsi wyrzucić, więc rodzice, chcąc chronić Nawoje, swoje pozostałe dzieci oraz siebie, no muszą, są postawieni właściwie przed wyborem, przed ultimatum wręcz. W każdym razie Nawoja ma zniknąć ze wsi. Rodzice w tajemnicy oddają ją na nauki do miejscowej szeptuchy Akaszy. Tam dziewczynka poznaje, a no właśnie, co poznaje, to się Państwo mogą dowiedzieć z książki. Jak potoczą się losy Nawoi? Książka Blanki Kunickiej pod tytułem Szeptucha jest naprawdę bardzo taką pouczającą, wzruszającą, ciekawą bardzo opowieścią. Pokazuje nam tak lekko przez szpary życie w tamtych czasach, ale również w dworkach. Pokazuje obraz wielokulturowego pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Szlacheckie pałace właśnie, życie również pod tą strzechą, dzikie lasy, bagniska, bezdroża, jakieś gusła, sekrety, zielarstwo na pograniczu magii niemalże. Czy natura to wróg, czy przyjaciel? Jak bardzo od niej zależymy? Takie właśnie pytania stawia w książce Blanka Kunicka, w książce pod tytułem Szeptucha. Ta książka również jest nowością sprzed kilku tygodni. Bardzo Państwu ją polecam.
Tak się zasłuchałem, że myślałem, że opowiesz ciąg dalszy, a tu niestety
nie.
Nie, trzeba kupić książkę i poczytać tę bardzo ciekawą opowieść już teraz do końca. To będziemy wiedzieli, co się wydarzyło. To ja proponuję teraz zrobić kropkę, Iwonko, i zaproponować troszkę muzyki, oddechu dla ciebie, a muzyka dla państwa.
Otóż to właśnie...
I po krótkiej muzycznej przerwie ponownie jesteśmy dla Państwa, a Iwonka ma już dla Państwa kolejną propozycję książkową.
Otóż to, mam kolejną propozycję, ale zanim Państwu o niej opowiem, to przedstawię pewną sytuację, pewne zdarzenie. Otóż w 2005 roku pewien emerytowany nauczyciel rozpoczął rehabilitację w jednym ze szpitali w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Coś mu tam się połamało, trzeba było to rehabilitować. Pewnego dnia po skończonych zabiegach zatrzymał się na oddziale noworodków. No tam przychodził po prostu. Za szybą widział maluszki. Zwłaszcza jednego, który strasznie płakał, nikt go nie mógł uspokoić. Za pozwoleniem pielęgniarki wszedł na ten oddział, wziął to dziecko, tą kruszynkę maluśką, zaczął kołysać, przytulać, coś mu tam szeptał i to dziecko zasnęło w jego ramionach, kołysane przez zupełnie obcego, przypadkowego człowieka. Uspokoiło się. I tak oto David Deczman stał się wolontariuszem w tym szpitalu, takim etatowym przytulaczem maluchów, które z różnych powodów nie mogą wrócić do domu. A moja propozycja to książka pod tytułem Pokój kołysanek autorstwa Nataszy Sochy. Ona jest... Ma kilka lat, już nie pamiętam ile, ale nie jest najnowsza. Przed 2-3 lat pewnie. Jest właśnie inspirowana tym wydarzeniem. I jak twierdzi autorka w podtytule książki, wobec chaosu świata tylko miłość jest czymś pewnym. Bohaterem tej książki jest pan Joachim, ma 85 lat. Jest samotnym starszym panem. I pracuje w tym szpitalu, w szpitalu położniczym jako wolontariusz, właśnie jako przytulacz dzieci. Swoimi czułościami, opowieściami o swoim życiu, przytulaniem, głaskaniem pomaga wcześniakom, bo tutaj głównie o takie dzieci chodzi, przetrwać najtrudniejsze chwile w swoim życiu. Rodzice nie zawsze mogą być przez całą dobę przy dziecku. On też tam nie jest przez całą dobę, ale tymi swoimi opowieściami, przytulaniem, głaskaniem, szeptami powoduje, że dziecko się uspokaja. A opowiada, no ma o czym opowiadać, opowiada o swoich podróżach, których odbył w swoim życiu bardzo dużo, krótszych, dłuższych, dalszych, bardziej egzotycznych, mniej egzotycznych. Obejrzał różne zakątki świata, poznał kuchnie, obyczaje, historię, architekturę wielu miejsc i po prostu tym dzieciom, wspominając swoje życie, opowiada. Wspomina tym kruszynkom swoje życie, stawia sobie pytania, stawia nawet im pytania, ale oni nie odpowiedzą. W związku z tym stawia sobie, sam sobie odpowiada, co w życiu jest najważniejsze, jak cenne potrafią być wspomnienia, jak odzyskać, czy w ogóle można, czy da się własne marzenia odzyskać, czy można oswoić swoje błędy, swoją tęsknotę za tym, co było, jak naprawić to, co się w życiu źle zrobiło, czy miłość ma wiek, takie pytania. Oczywiście są też tam inni bohaterowie, cała plejada. Ta książka jest bardzo, bardzo ciepła, wzruszająca, kojąca, ale tak jak mówię, stawia pytania, sięga gdzieś tam w głąb naszej duszy, naszych serc. Pan Joachim zresztą znajduje swoją dawno, jakby to powiedzieć, odrzuconą miłość, odrzuconą na rzecz podróży. Znajduje ją, jak się ta książka kończy, no dość wzruszająco. Polecam Państwu tę pozycję. Natasza Socha, Pokój kołysanek.
Także polecamy. Chociaż to nie nowość jest, jak Iwonka powiedziała.
Nie nowość, ale ja polecam całą Nataszę Sochę. Ona pisze tak, tak wzruszająco wtedy, kiedy trzeba i tak zabawnie wtedy, kiedy trzeba, Naprawdę z wielką przyjemnością czytam jej książki.
Z założenia naszych spotkań porozmawiajmy o książkach, czyli o Smolineum. Nie tylko same nowości będą omawiane, oczywiście.
Oczywiście. No i właśnie zostawiłam na koniec książkę, która nowością nie jest. Kupiłam kiedyś taki tytuł Spadek. Autorka Beata Dmowska, której w ogóle nie znałam. Książka jest z 2018 roku. A ponieważ ja lubię książki z jakąś historią w tle, takie wielowarstwowe czasowo, a taka ta właśnie jest, taka miała być, taka jest, no to sięgnęłam po tę książkę, kupiłam. I gdzieś ją tutaj właśnie wyszukałam zupełnym przypadkiem na półce. No tytuł jak tytuł, no tam, no Spadek, no taki sobie, no co tam. Taki jakby nawet oczywisty. Zaczyna się dość banalnie, od zdrady małżeńskiej, no to tak wiele takich książek się tak zaczyna. Natalia, główna bohaterka, odkrywa zdradę męża, no jakoś tak nie bardzo może sobie z tym poradzić, choć jak to często bywa, no próbuje ten związek ocalić, ale dochodzi właściwie dość szybko do wniosku, że to jednak nie ma sensu i właściwie to nie warto. I tak wyprowadza się na wieś do domu odziedziczonego kilka lat wcześniej po zmarłym dziadku, w którym zresztą ona w czasach swojego dzieciństwa mieszkała. No i w tym domu pragnie jakby odzyskać spokój, równowagę. Czytam tę książkę strona po stronie i oczy robią mi się coraz większe, bo no, co tam się zaczyna wokół niej dziać, wokół tego domu, wokół jej osoby, nie dość, że na jaw wychodzi coraz więcej jakichś sekretów jej dziadków, no w ogóle rodziny. Lista robi się coraz dłuższa, coraz bardziej zawiła, a każdy punkt na tej liście, no to coraz bardziej zdumiewający jest. Mało tego, to jeszcze ktoś usiłuje wykurzyć ją w ogóle z tego domu, z tego jej domu. Posuwając się nawet do morderstwa. No, pajęczyna intryg i galeria osób w te intrygi uwikłanych jest naprawdę dość bogata. Każdy w pewnym momencie może być podejrzany. I tak naprawdę to kurczę jak obrazy czasem jak z Bie Paris, którą kiedyś Państwu przedstawiałam. No, ja właśnie muszę skończyć na tym, bo ta książka rozwija się w taki sposób nieoczywisty, zaskakujący, zdumiewający i te oczy, mówię, robią się coraz większe, także polecam Państwu, niech się Państwu oczy też otworzą. Beata Dmowska, książka Spadek.
Dziękuję, Iwonko, za te wszystkie polecenia Twoje, za fachową rekomendacje tych wszystkich i opis tych wszystkich książkowych pozycji, a nam pozostaje nic innego, tylko zachęcać Państwa do czytania, do słuchania ProRadio i czytania książek.
Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór.
Spotykamy się w ostatnią niedzielę listopada, przypomnę teraz, czyli za miesiąc. Mogą Państwo liczyć na kolejny zestaw książek, które będzie warto przeczytać, a które będzie rekomendować Państwu nieoceniony kustosz Osmolineum Iwona
Osmolska.
Bardzo
dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Spektrum.